Szanowni Państwo, jako przewodniczący Rady Nadzorczej otwieram zwołane na dzień dzisiejszy, to jest na 11 czerwca 2025 roku na godzinę 10, zwyczajne walne zgromadzenie spółki Applisens. Witam zgromadzonych akcjonariuszy, członków Rady Nadzorczej, witam pana prezesa, panią dyrektor, pana notariusza. Informuję, że obrady są nagrywane, a zapis o przebiegu obrad walnego zgromadzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej spółki. Otrzymali Państwo materiały, które zawierają porządek obrad, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce oraz inne informacje zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, a także projekty uchwały. Otrzymali Państwo także uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczące tych projektów, w tym uchwałę Zarządu i uchwałę Rady Nadzorczej dotyczącą rekomendowania walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku wypracowanego w 2024 roku oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku obejmujące wyniki oceny sprawozdań Applisens za rok 2024. Otrzymali Państwo także w materiałach sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Applisens za rok 2024 wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania, a także projekt regulaminu nowego programu motywacyjnego na lata 2026-2028 dla pracowników i członków Zarządu Applisens. Drugim punktem porządku obrad jest wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. Proszę o przedstawianie kandydatur.
Przewodniczącego walnego zgromadzenia proponuję pana Radomira Kozaka.
Wyrażam zgodę na kandydowanie. Czy są inne kandydatury? Jeśli nie ma, to projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego jest następujący. Jest to w zakładce numer 2 uchwała numer 1. Uchwała numer 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie wyboru przewodniczącego, paragraf 1, na podstawie postanowienia artykułu 409 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych, paragrafu 29 statutu Applisens oraz paragrafu 2 ustęp 2-3 regulaminu walnego zgromadzenia Applisens. Na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki wybiera się pana Edmunda Kozaka. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosowanie jest tajne. Otrzymali Państwo karty do głosowania. Na karcie do głosowania należy zaznaczyć, że jest to uchwała numer 1. Zasady głosowania są następujące. Każdy z Państwa otrzymał dwa rodzaje kart do głosowania, kartę do głosowania jawnego i kartę do głosowania tajnego. Na kartach do głosowania jawnego wskazana jest nazwa akcjonariusza i liczba przysługujących mu akcji. Głosowanie dokonuje się przez podniesienie tej karty. A na kartach do głosowania tajnego nie ma nazwy akcjonariusza, a jedynie wskazana jest liczba akcji i tabela z opcjami za, przeciw, wstrzymał się. Głosowania dokonuje się stawiając X w jednej z kratek. Niepostawienie znaku X w żadnej z kratek lub postawienie znaku X więcej niż jednej kratce powoduje nieważność głosu. Zgodnie z artykułem 411.3 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Gdyby chciał ktoś z tego skorzystać, wpisuje w odpowiednią kratkę liczbę głosów, w której jest za, w drugą kratkę liczbę głosów, w której na przykład wstrzymał się. Suma wskazanych głosów nie może być większa niż liczba głosów posiadanych przez akcjonariusza. W przeciwnym razie głos jest nieważny. Przy głosowaniu jawnym należy ustnie wskazać taką decyzję. Przypominam, że zgodnie ze statutem Applisens uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile oczywiście przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej. To jest uchwały walnego zgromadzenia zapadają, gdy występuje przewaga liczby głosów za nad liczbą głosów przeciw. Proszę oddawać głosy. Będziemy zbierali i panu notariuszowi przekażemy. Uchwała numer 1, tak.
No cóż, będziemy składać przycisk.
Czy wszyscy oddali głos?
Dobrze.
Głosowania oddano głosy z liczby 7,687,980 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,4%. Głosów za oddano 7,687,980. Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego walne zgromadzenie podjęło uchwałę numer 1. Został pan wybrany na przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Dziękuję państwu za zaufanie. Teraz podpiszę listę obecności. Pełnomocnictwa już tutaj mamy zebrane. Tak, jak przewodniczący, tak jak poprzednio.
Tak, tak.
Przewodniczący walnego zgromadzenia. Stwierdzam, że na zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 7,687,980 akcji. Przy ogólnej liczbie akcji na dzień rejestracji równej 11,135,113 akcji, co stanowi 69,04% akcji w kapitale zakładowym spółki. Wymienione akcje dają łącznie 7,687,980 głosów na ogólną liczbę 11,135,113 głosów w spółce. Kolejnym, trzecim punktem porządku obrad jest stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Aplisens jest spółką publiczną, obowiązują ją postanowienia kodeksów spółek handlowych dotyczące walnych zgromadzeń odnoszące się do spółek publicznych. Obecne walne zgromadzenie zostało zwołane przez zarząd na podstawie stosownych przepisów KSH i statutu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania raportów bieżących. To ogłoszenie było dokonane w dniu 15 maja 2025 roku, a więc z wyprzedzeniem takim zgodnym z wymogami kodeksu spółek handlowych, obejmowało elementy wymienione w artykule 402.2 kodeksu spółek handlowych. Tak więc zwyczajne walne zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest władne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Zgodnie z dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia. W związku z tym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie akceptacji porządku obrad i projektów uchwał walnego zgromadzenia, a także wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, a także uchwałę w sprawie wniosku do zwyczajnego walnego zgromadzenia o udzielenie absolutorium. Treści tych uchwał posiadacie państwo w materiałach. To jest zakładka numer 3. Czwartym punktem porządku obrad jest wybór komisji skrutacyjnej. Mamy do czynienia z głosowaniem w sprawach osobowych, zatem głosowanie powinno być tajne. Biorąc jednak pod uwagę artykuł 420 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych, proponuję powzięcie uchwały o charakterze porządkowym o następującej treści. Walne zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Zarządzam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem uchwały?
Mogę się?
Panowie, no już tak, tak, tak.
Ale jest sens,
okej. Ogłaszam głosowanie za zamknięte. Wynik jest jednomyślny. Przejdziemy zatem do samego wyboru komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.
Ja proponuję panią Agnieszkę Martynkowską-Żółtek.
Czy wyrażę pani zgodę? Czy jeszcze jakaś kandydatura?
Tak, ja proponuję panią Dorotę Zubków.
Panie Doroto? Dobrze. Mamy dwie kandydatury. Czy jeszcze chcą państwo jakąś kandydaturę zgłosić, czy już nie? Jeśli nie, to w takim razie mamy następujący projekt uchwały. Uchwała numer 2. Zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie paragrafu 3 ustęp 1 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera komisję skrutacyjną w składzie Agnieszka Machnikowska-Żółtek, Dorota Zubkow. Zarządzam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Okej, a więc głosowaliśmy, już mówię. Pani Jasiu, pani głosowała?
Tak,
okej. Głosowaliśmy z 6 862 980 akcji. 6 862 980 akcji, co stanowi 61,63% w kapitale zakładowym. Wszystkie głosy były za. Uchwała została podjęta. Nie wiem, czy niedobrze byłoby, żeby państwo, panie, przysiadły bliżej. Panie Andrzeju, jak się zamienicie, to będzie fajnie. Wtedy będzie łatwiej liczyć. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie poprzez podjęcie stosownej uchwały tego właśnie porządku. Porządek obrad został przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz jako projekt uchwały numer 3, mają go państwo w materiałach. Projekt uchwały jest następujący. Uchwała numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad walnego zgromadzenia. Paragraf 1. Zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens przyjmuje następujący porządek obrad. 1. Otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań A. Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w 2024 roku. B. Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2024. C. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2024 rok. Punkt 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. B. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej Aplisens na nową siódmą kadencję. Podjęcie uchwał w sprawie. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji, wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję, ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 11. Przedstawienie wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2024 i terminów dywidendy. 12. Informacja zarządu zgodna z artykułem 363 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji zarządu zgodnej z artykułem 363 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji programu motywacyjnego na lata 2023-2025 za rok 2024. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego na lata 2026-2028. 18. Zamknięcie porządku obrad. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarządzam głosowanie jawne w sprawie porządku obrad. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc uchwała została podjęta jednomyślnie. Głosowało 7 687 980 akcji, 69,04% udział w kapitale zakładowym. Uchwała została podjęta.
Przepraszam, mógłby pan przewodniczący powtórzyć tą ilość?
7 687 980 akcji. Czyli wszyscy obecni akcjonariusze na dzisiejszym zwyczajnym walnym zgromadzeniu.
Zgadza się?
Tak. Dobrze. Pierwszy po sprawach porządkowych punkt porządku obrad to rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. To sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało zamieszczone w raporcie bieżącym o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia, a także na stronie internetowej spółki oraz w przekazanych Państwu materiałach w zakładce numer 4. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej chciałbym je krótko podsumować, a o przedstawienie wyników oceny sytuacji Aplisens będącej elementem tego sprawozdania z działalności poproszę wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pana Dariusza Tenderenę, który w 2024 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu. Otóż jeśli chodzi o sprawozdanie Rady Nadzorczej, ono jest po ostatnich zmianach w kodeksie spółek handlowych ma inny układ, taki sam jak w zeszłym roku, ale inny niż wcześniejsze sprawozdania, dlatego że kodeks spółek handlowych wprowadził szereg elementów, które są konieczne do zamieszczenia, których nawet wcześniej nie zamieszczaliśmy, bądź zamieszczaliśmy zgodnie z dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021 i te elementy pozostają. A więc mamy tutaj informacje dotyczące składu Rady Nadzorczej, dotyczące spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Mamy podsumowanie z działalności Rady Nadzorczej, wyniki ocen sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024, czyli te wyniki oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, które zostały zamieszczone w raporcie bieżącym, w raporcie okresowym, w raporcie rocznym, dołączone do sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności. Następnie ocena sytuacji spółki, to jest też element tego sprawozdania, to będzie omawiał pan Dariusz Denderenda. Potem są oceny realizacji przez zarząd obowiązków przekazywania informacji Radzie Nadzorczej i inne kwestie wymagane właśnie przez kodeks spółek handlowych. To, na co chciałbym zwrócić uwagę najbardziej, to chyba ten punkt trzeci na stronie czwartej podsumowania to sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. To jest podsumowanie działalności Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024. Tutaj szczególnie od strony szóstej, strony siódmej mamy wymienione, czym Rada, dość szczegółowo mamy wymienione, czym Rada Nadzorcza zajmowała się, tak powiedzmy, w sposób ciągły na posiedzeniach Rady. Tych posiedzeń Rady było 10 w 2024 roku. Poza tym spotkaliśmy się też, dla przykładu, przed przeprowadzeniem skupu akcji własnych. Rada Nadzorcza spotkała się z zarządem w formie telekonferencji. Dyskutowaliśmy, ale to już było poza posiedzeniem. Natomiast to, co robiliśmy na posiedzeniach, to kwestie takie wymagane. Rada Nadzorcza i Komitet Audytu monitorował proces sprawozdawczości finansowej, współpracował z biegłym rewidentem dokonującym przeglądu i badania sprawozdań finansowych. Omawialiśmy wyniki spółki i grupy kapitałowej przy okazji raportów okresowych, czyli przy okazji raportów kwartalnych, półrocznych, przy okazji raportu rocznego. Zajmowaliśmy się zagadnieniami dotyczącymi realizacji strategii. Tam była kwestia rozbudowy fabryki w Radomiu, kwestią planów tworzenia spółek zależnych za granicą. Omawialiśmy pewne kwestie dotyczące czynników ryzyka, audytu, kontroli wewnętrznej. Na stałe tak zajmowaliśmy się, to są takie okresowe zagadnienia, które musimy podejmować w zakresie realizacji programu motywacyjnego, skupem akcji własnych, kwestiami walnego zgromadzenia. Były też kwestie dotyczące samego funkcjonowania organów spółki i szereg innych zagadnień. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej mamy taki punkt: sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem spółki, i tutaj omawiamy takie kwestie jak stan lokowania środków pieniężnych, stan zapasów, poziom zamówień i tak dalej. Inne kwestie takie, które na bieżąco, z którymi stykamy się na bieżąco w funkcjonowaniu spółki. I to krótko tyle. Zachęcam do przejrzenia. To sprawozdanie jest dość długie. Nie chciałbym przeciągać. Natomiast kilka słów proszę o przedstawienie oceny sytuacji spółki. Proszę pana Dariusza Denderenda.
Może państwu podsumuję takie najważniejsze punkty z tego sprawozdania, które też jest dość obszerne. Rada Nadzorcza monitorowała realizację strategii Grupy Kapitałowej Applisens. To główne kierunki działań strategii, która została przyjęta na lata 2023-2025. To jest rozwój działalności na poszczególnych rynkach, efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego, rozszerzenie asortymentu produktów, usług. Również poprzez akwizycję podmiotów z branży i działania mające na celu dalszą automatyzację procesów w celu obniżenia kosztów wytworzenia. W ocenie Rady realizacja strategii przebiegała w sposób zadowalający, mimo tego, że mieliśmy dość niekorzystne i zmienne otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne. Rada pozytywnie oceniła stopień realizacji celów strategicznych w poszczególnych obszarach, w szczególności w zakresie ekspansji na nowe rynki i dywersyfikacji geograficznej. W zeszłym roku, w 2024 roku, grupa zanotowała spadek przychodów i spadek zysków. Wynika to z sytuacji makroekonomicznej, którą mieliśmy. I wynika też z tego, że rok wcześniej, czyli 2023 rok był bardzo dobrym rokiem, więc ta baza była bardzo wymagająca. W 2024 roku grupa kontynuowała inwestycje. Łączna wartość nakładów wyniosła 15,6 miliona złotych. Te inwestycje były ukierunkowane na zakup nowoczesnych maszyn, automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, działania badawczo-rozwojowe. Te działania badawczo-rozwojowe były m.in. związane z rozwojem linii przepływomierza oraz modernizacją oferty produktowej. W ocenie Rady spółka wprowadziła bezpieczną politykę finansowania, biorąc pod uwagę aktualną strukturę finansową, sytuację płynnościową można uznać za mało ryzykowną i niezagrażającą kontynuację działalności pomimo ryzyk, które istnieją. Rada zobowiązana też jest do sprawowania nadzoru nad systemami kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego. Nadzór ten przez Radę był wykonywany poprzez pozyskiwanie od spółki informacji dotyczących funkcjonowania tych obszarów. Były przeprowadzane analizy tych informacji, były prowadzone dyskusje z zarządem oraz z wybranymi pracownikami. Zarząd przedstawił Radzie takie coroczne sprawozdanie do oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada nadzorcza dokonała analizy kluczowych obszarów tego sprawozdania i informacja o ocenie znajduje się właśnie też w tym dokumencie. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej zapobiega wystąpieniu ryzyka błędnej oceny sytuacji majątkowej i finansowej. System zarządzania ryzykiem wymaga jednak systematycznej aktualizacji i rozbudowy pod względem identyfikowania ryzyk i wpływu na działalność spółki i grupy i odpowiedniego doboru sposobu reakcji na te ryzyka. Jeśli chodzi o kontrolę wewnętrzną w obszarze finansów, rachunkowości, kontroli wewnętrznej IT, w obszarze technologii produkcji oraz systemu zarządzania jakością, ta kontrola przez zarząd oceniana jest jako efektywna. Zarząd potwierdzał zgodność z obowiązującymi regulacjami, normami. W oparciu o uzyskane informacje Rada również ocenia, że w związku ze skalą działalności i grupy, którą grupa ma, planami dalszego rozwoju, rozbudowy oraz usprawnień będą wymagały systemy kontroli w takich obszarach jak kontrola spółek zależnych, ryzyka walutowe, ryzyko cen rynkowych dotyczące posiadanych instrumentów finansowych. Główne rodzaje ryzyka, jakie wynikają z instrumentów finansowych, to jest ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej. Mamy też ryzyko cen rynkowych produktów, towarów i materiałów, co jest związane ze sprzedażą i zakupami, które są prowadzone w walutach obcych. To w szczególności widać w momencie, kiedy te kursy się rozjeżdżają, kiedy nie są stabilne. W ocenie Rady wdrożone przez grupę systemy zarządzania ryzykiem wynikającym z instrumentów finansowych są wystarczające dla ograniczenia standardowego wpływu ryzyka na sytuację i wyniki finansowe grupy. Jednak Rada zwraca uwagę, że w przypadku nadzwyczajnych zmian kursu walut, w tym szczególności w przypadku walut lokalnych, na wyniki finansowe grupy istotny wpływ mogą mieć różnice kursowe. I w związku z tym, że mamy sporo sprzedaży eksportowej, grupa też powinna zwrócić uwagę i systematycznie rozwijać systemy zarządzania ryzykiem wynikającym z instrumentów finansowych i pokrywać nim kolejne obszary. Rada zwraca też uwagę, że powinny być monitorowane, one są monitorowane, zarówno sytuacja finansowa, jak i udział w przychodach ze sprzedaży oraz zależności działalności gospodarczej M-systematowym Brzostek. Tutaj mamy ryzyko związane z koncentracją należności w związku z tym kontrahentem. Warto też jednak podkreślić, że o ile w 2024 roku sprzedaż DM System Hotelu Brzostek stanowiła 16% przychodów ze sprzedaży spółki, to na koniec roku ten stan należności od tej spółki systematycznie spada, a na koniec 2024 roku należności praktycznie nie wystąpiły, z tego tytułu praktycznie nie wystąpiły. Główne ryzyka, na jakie jest narażona grupa, to jest sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna. zmiany tendencji rynkowych, zmiany technologii, zmiany kursów walutowych. I tutaj mamy takie okresy, że te zmiany są mniej bolesne, natomiast no, przychodzą okresy sporej zmienności i wówczas to ryzyko mocniej oddziałuje na spółkę. Prowadzenie działalności na rynkach krajów byłego WNP, zmiany regulacyjne dotyczących posiadanych certyfikatów uprawnień, inflacja, która nam spadła, natomiast no, we wcześniejszych okresach doświadczyliśmy sporego wpływu tej inflacji. Pytanie, jak inflacja będzie się kształtowała w kolejnych okresach. Kolejne obszary ryzyk są wzrost kosztów wytworzenia, koszty surowców, koszty wynagrodzeń, występujące obecnie niekiedy braki komponentów do produkcji, ale historycznie mieliśmy lockdowny i zerwanie łańcuchów dostaw. Ryzyka, które są związane z wojną na Ukrainie oraz również w Strefie Gazy, tak? Tutaj bardziej chodzi o kwestie zaopatrzenia, płynności zaopatrzenia, które mogą być przerwane bądź utrudnione. Ryzyko związane z wysokimi zapasami magazynowymi, możliwością utraty ich wartości. Ryzyko kolejne to jest sprzedaż wyrobów niezgodnych z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej lub innych obowiązujących przepisów i norm. Ryzyko logistyczne, pojawiają się też coraz mocniej ryzyka dotyczące, wynikające z cyberzagrożenia, czyli z różnego rodzaju atakami hakerskimi. Ryzyka związane ze spółkami zależnymi, czy tam, tak na przykładem takim może być ryzyko niepełnej kontroli nad spółkami zależnymi, ryzyko związane z osobami kluczowymi, ryzyka dotyczące możliwości zastępowania osób zarządzających i wzrostu zakresu obowiązków wynikających ze wzrastającej organizacji. Zarząd ocenia systemy, które wdrożył w zakresie struktur kontroli wewnętrznej na poziomie działalności spółki jako efektywne. Zarząd nie wskazuje istotnych obszarów nieobjętych kontrolą wewnętrzną. W ocenie zarządu te systemy zarządzania stosowane w spółce są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Rada Nadzorcza przychyla się do ocen zarządu i na podstawie zrealizowanych działań i uzyskanych informacji ocenia, że stosowane w spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowane praktykami oraz audytu wewnętrznego są skuteczne i adekwatne do skali i rodzaju prowadzonej przez spółkę działalności. I to jest takie podsumowanie tej części sprawozdania Rady Nadzorczej. Kolejny punkt to jest ocena przez zarząd realizacji obowiązków, o których mowa w artykule 380 Kodeksu Spółek Handlowych. I tutaj Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez zarząd tych obowiązków. Tutaj mamy takie podsumowanie. W szczególności treść uchwał zarządu jest przekazywana na adresy mailowe wszystkich członków Rady Nadzorczej bezpośrednio po ich podjęciu, a na posiedzeniach Rady w ramach punktu sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem spółki zarząd przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o istniejących zdarzeniach, jakie wystąpiły od daty poprzedniego posiedzenia. Kolejny punkt sprawozdania Rady Nadzorczej to jest informacja o wynagrodzeniu należnym o spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza nie zlecała badań, które są przewidziane tymi regulacjami, czyli nie były badane na koszt spółki określone sprawy dotyczące działalności spółki lub jej majątku. I mamy punkt odnośnie stosowania, kolejny punkt ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego i sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych. Tutaj Rada pozytywnie ocenia stosowanie przez spółkę zasad ładu korporacyjnego i sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych. Jeśli chodzi o wydatki na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, to Rada nie dokonała takiej oceny ze względu na fakt, iż grupa nie ponosiła tego typu wydatków w 2024 roku.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie, to przejdziemy do kolejnego punktu porządku. Tak, proszę bardzo.
Są pewne kontrowersje w tej dyskusji się pojawiają.
A proszę bardzo.
Chodzi o skład Rady Nadzorczej na dzień dzisiejszy. Jaki jest? Jakby Pan mógł przypomnieć. wyjaśnić tę sprawę. Bo w tych materiałach, które mamy tutaj... Z Komitetu Audytu.
A, Komitetu Audytu, okej. Okay. Jeśli chodzi o Komitet Audytu, pan Dariusz Tenderenda był przewodniczącym Komitetu Audytu w 2024 roku i w latach wcześniejszych. Natomiast z tego względu, że zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach przewodniczący Komitetu Audytu musi spełniać warunki niezależności określone w tej ustawie, a jednym z warunków niezależności...
Te 12 lat.
I w związku z tym, że pan Dariusz przekroczył te 12 lat, nie mógł już być przewodniczącym Komitetu Audytu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. W Komitecie Audytu większość członków powinna być niezależna. I w związku z tym w końcu 2024 roku dokonaliśmy zmian w Komitecie Audytu. I w chwili obecnej w skład Komitetu Audytu wchodzi pani Dorota Supeł, która jest przewodniczącą Komitetu Audytu, jest biegłym rewidentem, jest członkiem niezależnym, spełnia warunki niezależności, a ponadto wchodzi w skład Komitetu Audytu obecnie pan Dariusz Tenderenda nadal, z tym, że nie jako przewodniczący, i pan Jarosław Karczmarczyk. Pan Dariusz Tenderenda nie spełnia warunku niezależności określonego w ustawie, natomiast pan Jarosław Karczmarczyk spełnia wszystkie warunki niezależności określone w ustawie. Poza warunkami niezależności określonymi w ustawie i wpływającymi na to, czy dana osoba, czy skład komitetu jest prawidłowy, czy nie, mamy jeszcze warunki niezależności takie wynikające z dobrych praktyk spółek notowanych na giełdzie. I tam się mówi o powiązaniu z akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów w spółce. Natomiast to nie rzutuje na możliwość bycia członkiem Komitetu Audytu. I stąd te zmiany, także te trzy osoby, o których mówię teraz, są w składzie Komitetu Audytu.
W 2024 członkami Komitetu Audytu były trzy osoby. Pan Dariusz, pani Dorota i pan, panie Dariusz.
Tak jest. Tak.
Natomiast na rok 2025 są również trzy osoby.
Tylko inne.
Tylko inne. Pan, tak. Pan jest wyłączony z tego tak. komitetu. Jest pani Dorota, pan Dariusz i pan
Powiem, dlaczego ja jestem wyłączony. Dlatego, że ja też mam 12 lat.
Rozumiem.
I w związku z tym to znaczy ponad 12 lat już funkcjonuje w spółce. Większość członków Komitetu Audytu musi być członkami niezależnymi.
Rozumiem.
Czyli nie możemy być z panem Dariuszem, bo wtedy by było 2 do 1.
Ta kontrowersja też się wzięła z tego, że na naszej stronie mamy pomyłkę i jeszcze jest skład czteroosobowy, czyli pan Dariusz Tenderenda, pani Dorota Supeł, Jarosław Kaczmarczyk i Edmund Kozak, czyli tak jest na naszej stronie.
Aha, ten, który był kiedyś jeszcze, bo w przeszłości chyba, nie pamiętam, albo...
To
trzeba po prostu zaktualizować wszędzie w dokumentach typu raporty roczne, sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, to wszystko jest korekt. Także myślę, że po prostu niedopatrzenie na stronie tylko.
Okej, dobra, to dziękuję bardzo.
Super, dziękuję bardzo. To co, możemy teraz przejść do kolejnego punktu porządku obrad. Kolejny punkt porządku obrad to jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Raporty roczne jednostkowe i skonsolidowane zostały opublikowane przez spółkę w dniu 27 marca 2025. Są dostępne na stronie internetowej GPW Infostrefa, przez stronę internetową spółki też. Ja bym teraz poprosił pana prezesa o krótkie przedstawienie tych sprawozdań i o krótkie przedstawienie informacji dotyczących działalności spółki i grupy kapitałowej w 2024 roku.
Dziękuję. Ja tradycyjnie chcę bardziej istotnych, tak, bo jeśli chodzi o sprawozdania, są publiczne, są dosyć długie i może nie ma specjalnie sensu o tym rozmawiać, gdyby oczywiście na jakieś pytania to na końcu chętnie odpowiem. Natomiast to, co też pan Darek mówił o tych warunkowaniach, tak, zewnętrznych, które miały wpływ na 2024 rok. Czyli 2023 to jest jeszcze taka bardzo wysoka baza, która wybindowała i sprzedaż, a w szczególności wyniki na takie poziomy dotychczas nieosiągane i trudne do powtórzenia, przynajmniej w takiej krótkiej perspektywie. Był to bardzo dobry rok, no i też jest, ale też jest taką bardzo wysoką bazą na ten rok i w zasadzie tak naprawdę na kolejny. Wynikało to oczywiście z sytuacji, która się zadziała na świecie. Były kłopoty z dostawą komponentów, w związku z tym większość firm przestawała, mówię o naszej konkurencji, przestawała obsługiwać swoich klientów, bo była jakaś taka luka, taka przestrzeń, tak, że można było wejść i przejąć niektórych klientów, którzy nie byli obsługiwani lub byli obsługiwani w sposób niewłaściwy. My, mając jak gdyby pewien, taką ułomność naszą, jest to, że mamy duże zapasy, które są pewnie od jakiegoś czasu krytykowane z początku, natomiast one nam umożliwiły tak wykorzystanie tych dużych zapasów i wejście w ten rynek. To się przełożyło na bardzo dobre wyniki w 2023 roku, dlatego że wykorzystaliśmy tą możliwość. Wracając do 2024 roku, sytuacja zaczęła się już zmieniać na przełomie 2023 i 2024 roku. Jeszcze pierwszy kwartał 2024 był relatywnie dobry, ale to wynikało z zamówień, które wpłynęły do nas w 2023 roku. Natomiast nowe zamówienia w 2024 już jakby wyglądały tak jak kiedyś, czyli w takich normalnych warunkach, czyli to powróciła normalność, czyli to nie my decydowaliśmy, tylko nasi klienci tak o zamówieniach. W związku z tym to spowodowało to, że była większa konkurencja na rynku. My musieliśmy w jakiś sposób do tego się dopasować i rabaty, które dawali naszym klientom, musiały być większe, co przełożyło się na ceny uzyskiwane, końcowe ceny przy sprzedażach naszych klientów. Oczywiście to było różnie w tym sensie, że w różnym czasie różne rynki się zachowywały, także to nie był taki problem. Taki moment wzrynkowy, tak, że to się zmieniło na to. Zmieniało się w zasadzie od początku 2024 roku. No i przez cały 2024 rok się ciągnęło. W zeszłym roku, 11 czerwca, podsumowując ten 2023 rok, to mówiliśmy, że był bardzo dobry, natomiast już ja sygnalizowałem, że sytuacja się zmienia. Tak? Ona się zmieniła faktycznie, co widzimy już w całym 2024 roku. Kolejnym elementem, który też nam nie pomagał, w sensie spadający kurs euro w 2023 roku, średni kurs to był tak między 4,35 a 4,65, w 2024 to było między 4,25 a 4,33, czyli tam kilka procent słabiej. Tak? Kolejna rzecz, która też negatywnie wpłynęła na wyniki, to była też przychody również tak w pewnym sensie. Tak? Wyższa konkurencja ze strony naszych konkurentów, tak jest jeden temat, drugi temat to sprawa kosztowa. Tak, z jednej strony komponenty zaczęły tanieć, natomiast ta nasza zaleta, czyli duże magazyny, powodowały to, że mieliśmy na magazynach komponenty kupione drożej i przy wyższym kursie euro. Tak? To przełożyło się na to, że je zużywaliśmy. Do tej pory je zużywamy, tak, niektóre są zużyte, kupione przy wyższych cenach. Gorszym kursie euro. Z jednej strony musieliśmy trochę taniej sprzedawać, z drugiej strony musieliśmy wykorzystywać droższe komponenty, mimo że można było na rynku kupić już te komponenty trochę lepszej cenie. To oczywiście zatrzyma się wszystko w momencie, kiedy jakby jest stabilizacja kursu euro, kiedy można powiedzieć, że jakaś tam stabilizacja jest, ten efekt negatywny przestanie już działać, natomiast 2024, tak, to miało jeszcze wpływ, tym bardziej, że część tych zakupów była jeszcze robiona, czy kontraktowana jeszcze była w czasach, kiedy niczego nie było i te ceny, pomijając kwestie kursu, też ceny były wyższe, tak. To jest kolejna rzecz, to jest wzrost kosztów kooperacji w Polsce. Jeśli chodzi o kooperacje, czy komponenty kupowane z importu, one faktycznie zaczęły tanieć, natomiast jeśli chodzi o rynek polski, poddostawcy usług czy materiałów nie obniżali cen, wręcz próbowali je podwyższać i na początku 2024 roku robili to jeszcze skutecznie. Tak? To się teraz zmieniło ale powiedzmy jeszcze 24 rok jeszcze tutaj był na poziomie tych cen komponentów krajowych, był jeszcze taki dla nas niekorzystny. Kolejna rzecz to oczywiście jest to, co też pan Darek wspominał, wynagrodzenia, tak? Wynagrodzenia przez ostatnie lata mocno rosły. Oczywiście napędzane są tym minimalnym wynagrodzeniem, które cały czas rośnie. To się przełożyło na wzrost wynagrodzenia w ciągu stopniami 4 lat 53%. W przypadku Apisense to jakby się nie przełożyło aż tak bardzo. Znaczy wynagrodzenia w Apisense nie wzrosły aż 53%, natomiast one trochę mniej, ale jednak zdecydowanie wzrosły. W związku z tym to też się przełożyło w sposób istotny na koszty 24 roku. Także to, jeśli chodzi o te takie zewnętrzne sytuacje, wewnętrznie też mamy problem na rynku, który się ciągnie od wielu lat, ale tak jak mówiłem, było w 2024 roku, czyli energetyka zawodowa, która kiedyś była najlepszym naszym odbiorcą i największym, natomiast ona od wielu lat się kurczyła i taki dołek to wydaje się, że właśnie w 2024 roku ona się skurczyła prawie do nieistotnej wartości. W 2025 jest lepiej, natomiast ten 24 też tutaj w sposób negatywny odebraliśmy. Tak, czyli ważny klient kupujący kiedyś w przyszłości wyroby wysokomarżową, to po prostu zniknął. Tak? Kolejnym elementem to jest słabość rynku automotive. Wprawdzie my jako Apisense na tym rynku nie operujemy specjalnie, natomiast spółka Zamiaru Czak-Pomiar, którą kupiliśmy, ona operuje na tym rynku i kłopoty, szczególnie jeśli chodzi o przemysł niemiecki, motoryzacyjny, przyłożył się, a nie tylko niemiecki, tak, ale głównie niemiecki, przyłożył się na to, że ta spółka zaczęła mieć kłopoty i faktycznie do początku tego roku jeszcze ona jakby charakteryzowała też spadkiem zamówień, spadkiem marż. I ta tendencja raczej się w perspektywie najbliższych kwartów nie poprawi. Natomiast oczywiście oni się trochę przekierują na inne obszary działalności. Natomiast to ten 2024 ich dotknął i na poziomie przychodów, i na poziomie wyników. Takim kolejnym elementem, który takim skokowo spadł rynek, to jest rynek transportowy. My dostarczamy tam elementy zabezpieczeń przed kradzieżą, systemy zabezpieczeń przed kradzieżą. To się zaczęło w zasadzie ten upadek tego rynku transportowego w Polsce po wojnie, która wybuchła tam w 2022 roku. Kolejnym elementem oczywiście był wzrost płac kierowców i w tej chwili ten rynek jest przejmowany przez między innymi Litwinów. Czyli rynek się skurczył, z drugiej strony jest przejmowany przez Litwinów, także z naszego punktu widzenia on się, że tak powiem, raczej nie odtworzy. To jest jakby też niewielka część może naszej sprzedaży, ale jednak ona też została uszczuplona mocno. I tak naprawdę tych kilka elementów plus ta sytuacja ogólna, która była konsekwencją jakby popandemicznych zawieruchy na rynku jakby dostaw spowodowało też w 2024 roku i dosyć niekorzystnej sytuacji, to przełożyło się na te wyniki, czyli spadek przychodów na poziomie 4% dla grupy, natomiast faktycznie ten spadek był trochę większy. On został troszeczkę zawężony przez, inaczej, spadek byłby większy, gdyby nie kupno firmy APAC Control, która jeszcze podniosła nam przychody w 2024 roku. Także to jest spadek niespecjalnie duży, natomiast jeśli chodzi o wyniki, no to spadek wyników jest na poziomie 34, czyli znaczący. Tak? I teraz jeśli chodzi o rynki, to tak naprawdę rynek krajowy jest tam na poziomie minus 4%, tak jak nie jest specjalnie dużo, natomiast te rynki eksportowe, czyli Unia Europejska, pozostałe rynki tam są spadki na poziomie 10%. Praktycznie podobnie i rynek WMP, który w tej chwili jest dla nas najmniejszym rynkiem, on urósł w 2024 roku o 5%, to wynika z jednorazowej dużej dostawy do fabryki w Kazachstanie, tak? Także to była dostawa na początku 2024 roku, więc ona podbiła te wyniki i trochę zafałszowała sytuację, tak? Nie było tego jednego zdarzenia, też wyniki na rynkach WMP byłyby ujemne. Przychody tak spadły. Natomiast przechodząc, to może to jest jeden temat, co się wydarzyło w 2024 roku. Co my robimy, tak, żeby tą sytuację, bo to chyba też jest najbardziej interesujące, co my robimy. To, oczywiście proces automatyzacji, robotyzacji tutaj, jakby, prawda, Rada Nadzorcza Pani Informacji o tej robotyzacji, mamy nowe stanowisko, do, takie prawdziwe robotyzowane stanowisko do wykonywania części mechanicznych, ono zdecydowanie obniżyło koszty i pracochłonność dosyć istotnego komponentów, istotnych komponentów, tak, i tą drogą będziemy to podążali. Kolejnym elementem to jest oczywiście automatyzacja, nie tylko produkcja, ale też automatyzacja wszelkich procesów biznesowych, które są w firmie. Kolejna rzecz to jest to, co pewnego momentu robimy, ale jakby to się teraz nasila, to znaczy rezygnujemy z wyrobów, które są mocno pracochłonne. Do tej pory robiliśmy, byliśmy bardzo elastyczni dla naszych klientów, robiliśmy w zasadzie wszystko, co oni chcą. W tej chwili jest taka sytuacja, że te rzeczy dedykowane pod potrzeby klientów są związane z reguły z dużą pracochłonnością, w związku z tym, że koszty pracy w Polsce mocno urosły, to my z tych wyrobów musimy rezygnować i rezygnujemy, tak? Zostają te wyroby, które są produkowane seryjnie, one są automatyzowane i w ich przypadku pracochłonność cały czas spada, w związku z tym te wzrosty płac są kompensowane przez jakieś części, są kompensowane przez to, że czasy technologiczne są krótsze. Także to jest taki proces, który jakby jest w firmie od wielu lat, natomiast on w ostatnim okresie trochę przyspieszył. Kolejna rzecz to są takie zmiany organizacyjne, łączymy pewne oddziały też, żeby optymalizować koszty, także jeden z oddziałów banknych, oddział warszawski w drugiej części, tam ta produkcja została w dużej mierze przeniesiona do Radomia i centrum tej obróbki mechanicznej będzie w Radomiu, w Warszawie. Ten oddział jest marginalizowany, tak. Kolejną, że tam też mamy dwa oddziały w Ostrowie, też będziemy je łączyli, żeby też w jakiś sposób wpłynąć na obniżenie kosztów. Kolejnym elementem są działania prorynkowe, tak, marketingowe. 2020 roku to był taki rok wyjątkowo obfity, jeśli chodzi o ilość wystaw w tam świecie, tak. W tym roku tych wystaw będzie troszeczkę mniej, też dużo, tak, czyli szukamy nowych rynków, nowych partnerów, zakładamy nowe spółki handlowe. Ostatnio założyliśmy spółkę w Uzbekistanie. Także ona, Uzbekistan do tej pory był obsługiwany przez tą spółkę z Kazachstanu, natomiast tam z powodów, powiedzmy, różnych, tak, postanowiliśmy jednak stworzyć niezależną komórkę, która będzie się zajmowała tylko i wyłącznie obsługą Uzbekistanu. Chcemy te południowe kraje byłego WNP zagospodarować tak, żeby w jakiś sposób zrekompensowały nam straty, które ponieśliśmy po utracie rynku rosyjskiego i w sumie po kurczeniu się rynku białoruskiego. Takim jeszcze też działaniem było, nie wiem, przekazanie pod obsługę Azerbejdżanu przez spółkę turecką. Tak, tam są jakby językowe i kulturowe takie powiązania, które jakby spowodują, że prawdopodobnie im dużo łatwiej będzie obsługiwać ten rynek niż z Polski, czy z Kazachstanu, czy z Uzbekistanu. Także takie działania prowadzimy. Kolejnym elementem to jest nowe produkty, tak. Dział badawczy rozwojowy cały czas jakby opracowuje lub modernizuje, tak, no, jakby nad nowymi produktami lub modernizuje stare, to znaczy zostają te same typy, podobne wykonania, natomiast środek jest zupełnie inny, tak, uzyskujemy nowe certyfikaty, także na dzień dzisiejszy z takich tematów najważniejszym to jest jakby kończenie przetwornika temperatury z silem drugim, tak. Do tej pory mieliśmy takie wykonania tylko w wersji nieobiektowej czy tablicowej i stole, natomiast w tej chwili kończymy ten opracowanie tego przetwornika temperatury produkcji w wersji obiektowej. Tak. Jego produkcja się zacznie w zasadzie na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, natomiast w tej chwili jeszcze czekamy na certyfikaty ATEX, ISX i SIL. Tak. W przyszłości będziemy oczywiście ten przetwornik certyfikowali w USA. Piękniejsze rzeczy to jest też jakby taki ekonomiczny przetwornik inteligentny z SIL-em, też jakby temat został zakończony. W tej chwili ten przetwornik jest wdrażany do produkcji. No i kolejnym elementem to jest, jakby w tej chwili kończy modernizację przepływomierzy, które będą wdrożone do produkcji w trzecim lub czwartym kwartale tego roku. No i takim kolejnym elementem tej całej układanki kolejki jest wejście na nowe rynki, to znaczy rynek wodoru, który się rozwija w Unii, czy zielonego wodoru, tak? I zielonego metanu, który się w tej chwili powoli w Unii Europejskiej rozwija, również powoli do Polski trafia, także w tym obszarze chcemy działać, działamy, też jakby pozyskujemy nowych potencjalnych klientów, więc zakładamy, że w jakiejś perspektywie kolejnych lat ten rynek będzie dla nas istotny i być może częściowo zastąpi tę energetykę zawodową w Polsce czy w Unii Europejskiej. Także to z grubsza, to tak naświetliłem może sytuację, która była i nasze działania, które są na 25, 6, tak, bo to bardziej do przodu patrzymy niż na 25, gdzieś już tutaj w połowie. Także jeśli Państwo macie jakieś pytania, to chętnie jeszcze udzielę odpowiedzi.
Jeśli nie ma pytań, to przedstawię projekty uchwał do przegłosowania. Dziękuję Panie Przewodniczący. Uchwała numer 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy w 2024
roku. Mogliśmy zrobić film przerwy?
Oczywiście. To w tej chwili możemy zrobić, tak?
To tak, to jakby można było to...
Dobrze, ogłaszam krótką przerwę. To co, możemy już zakończyć przerwę, a więc ogłaszam zakończenie przerwy i przechodzimy do głosowania uchwały numer 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w 2024 roku. Treść uchwały jest następująca. Na podstawie postanowień artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 KSK i artykułu 395 paragraf 5 KSK oraz paragraf 31 punkt 1 statutu zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w 2024 roku. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Liczba akcji 7,687,980. Procentowy udział w kapitale zakładowym 69,04%. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do głosowania uchwały numer 5 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2024 rok. Paragraf 1 na podstawie postanowienia artykułu 395, paragraf 2 punkt 1 oraz 31 punkt 1 statutu KSK oraz paragrafu 31 punkt 1 statutu. Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki na 2024 rok obejmujące rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 wykazujące zysk netto w kwocie 20 502 720,31 zł. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 31 grudnia 2024 wykazujące sumę dochodów całkowitych w kwocie 20 502 720,31 zł. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219 745 561,35 zł. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 816 902,49 zł. Sprawozdanie z przepływu pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 806 tysięcy złotych. Informacje na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. liczba głosów taka sama jak w uchwale poprzedniej i procentowy udział w kapitale zakładowym też. Przechodzimy do głosowania uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 5 KSH zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za 2024 rok obejmujące skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 31 grudnia 2024, wykazujący zysk netto przypisany podmiotowi dominującemu w kwocie 20 743 023,81 zł. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za wymieniony okres, wykazujący sumę dochodów całkowitych przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 20 398 775 zł i 31 groszy. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2024, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 236 832 412 zł i 94 grosze. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 267 035 zł i 92 grosze. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za wymieniony okres, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 526 768 zł i 40 groszy. Informacje na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 7 687 980 głosów oddanych, co stanowi, akcje stanowią 69,04% w kapitale zakładowym. Projekt uchwały numer 7. Czyli przechodzimy do punktu porządku obrad. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej to sprawozdanie. Sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone jest za 2024 rok już po raz piąty. Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, też poddaje się to sprawozdanie o ocenie biegłego rewidenta. Walne zgromadzenie, wskazane jest w ustawie, że walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Jeśli chodzi o ocenę biegłego rewidenta, to biegły rewident stwierdził, że sprawozdanie o wynagrodzeniach we wszystkich istotnych aspektach zawiera wszystkie elementy wymienione w odpowiednich przepisach ustawy o ofercie publicznej. Czy mają Państwo tutaj uwagi? Jeśli nie, to przejdziemy do przegłosowania uchwały, do przegłosowania uchwały numer 7. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 z jedynką KSK w związku z artykułem 90g ustęp 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o usługach publicznych i ustępu 2 zdanie ostatnie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej przyjętej uchwałą walnego zgromadzenia Aplicens nr 20 z 11 czerwca 2024. Zwyczajne walne zgromadzenie Aplicens postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2024 rok. Ustęp 2. Zwyczajne walne zgromadzenie ocenia, iż realizowana polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej sprzyja stabilności i rozwojowi spółki. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Liczba głosów jak poprzednio. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie absolutoriów pierwsza uchwała dotyczy udzielenia absolutorium prezesowi zarządu. Zwracam uwagę, iż zgodnie z artykułem 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz nie może przy podjęciu uchwał dotyczących udzielenia mu absolutorium głosować. Projekt pierwszej uchwały jest następujący. Uchwała numer 8. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragraf 31 punkt 3 Statutu Apises zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium prezesowi zarządu panu Adamowi Żurowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie tajne. Wszyscy mają karty do głosowania. Proszę o wpisanie na karcie do głosowania numeru uchwały numer 8 i zaznaczenie głosu oraz przekazywanie do komisji skrutacyjnej kart z głosami. Ogłaszam głosowanie za zamknięte. Komisja skrutacyjna za chwilkę przedstawi głos.
Wzięło udział 4 716 102 akcje i to były głosy za. Udział w kapitale zakładowym wyniósł 40 głosów za, 42,35%.
Ja wnioskuję, mogła Pani powtórzyć, ile głosów za było?
4 716 102.
Dziękuję.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję.
Przechodzimy do uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium. Projekt uchwały numer 9 w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki panu Edmundowi Kozakowi. Treść uchwały jest analogiczna do poprzedniej. Ogłaszam głosowanie tajne. Proszę o oddawanie głosów i przekazywanie do komisji skrutacyjnej. Jeszcze raz ile?
7 687 980.
Okej. Dziękuję Państwu bardzo. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Kolejna uchwała, uchwała numer 10 w sprawie udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Dariuszowi Tenderencie. Uchwała analogiczna do poprzedniej. Proszę o oddawanie głosów na kartach do głosowania, wpisując numer uchwały 10. Thank you.
tam wzięło udział 7,687,980 głosów. Wszystkie głosy za.
Dziękuję.
Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Jarosławowi Karczmarczykowi. Uchwała o treści analogicznej do poprzednich. Uchwała nr 11. Proszę o wpisywanie i oddawanie głosu.
Wzięło udział 7,687,980 głosów. Wszystkie głosy za.
Dziękuję za zaufanie.
Uchwała nr 11 została podjęta. Przechodzimy do uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki pani Dorocie Supeł. Uchwała o treści analogicznej do poprzedniej. Wpisujemy nr 12 i proszę o oddawanie głosu.
Wszystkie głosy za.
Uchwała została podjęta.
Dziękuję Państwu.
Przechodzimy do uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki pani Joannie Zupkow. Uchwała o treści analogicznej jak poprzednio. Proszę o wpisywanie nr 13 uchwały i o oddawanie głosu.
W głosowaniu wzięło udział 7,521,077 głosów i to stanowi 67,54% udziału w kapitale zakładowym. I to są głosy za.
Uchwała została podjęta.
Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Ten punkt porządku obrad mamy już poza sobą. Przechodzimy do kolejnego porządku obrad. Powołanie członków Rady Nadzorczej opisy na nową siódmą kadencję. I tutaj mamy podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, wyboru członków i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Projekt uchwały nr 14. W sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji. Proszę o propozycję, jaka miałaby być liczba członków, jaką Państwo proponujecie.
Ja proponuję 5 osób.
Czy są inne propozycje? Nie ma. W związku z tym przegłosujemy projekt uchwały o treści następującej. Na podstawie postanowień paragrafu 16 ust. 4 statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej aplicens siódmej kadencji na 5 osób. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Głosowanie jest jawne. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Liczba głosów 7 687 980, 69,04%. Kolejne uchwały mają dotyczyć powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i powołania 3 członków Rady Nadzorczej. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Proponuję pana Edmunda Kozaka na przewodniczącego Rady.
Dziękuję. Wyrażam zgodę. Czy są inne kandydatury? Nie ma. W związku z tym projekt uchwały jest następujący. Uchwała numer 15. Na podstawie postanowień artykułu 385 paragraf 1 KSH i paragraf 16 ust. 2 statutu zwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Aplisens 7 kadencji pana Edmunda Kozaka jako przewodniczącego Rady Nadzorczej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Głosowanie jest tajne. Proszę o oddawanie głosów na kartach do głosowania, zaznaczając numer 15, numer uchwały.
Udział 7 687 980 głosów. Wszystkie za.
Dziękuję państwu za zaufanie. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Proszę o zgłaszanie kandydatur.
Proponuję pana Tenderyna.
Dziękuję. Wyrażam zgodę.
Czy są inne kandydatury? Nie ma. W związku z tym głosujemy uchwałę numer 16 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Treść przywołań KSH i statutu jest analogiczna. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Aplisens 7 kadencji pana Dariusza Tenderendę jako wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi z dniem powzięcia. Proszę o oddawanie głosów na kartach do głosowania. Głosowanie tajne. Uchwała numer 16.
Głosowanie wzięło udział 7 687 980 głosów. Wszystkie głosy za.
Dziękuję państwu za zaufanie.
Uchwała została podjęta. Przechodzimy do wyboru członków Rady Nadzorczej. Proszę o zgłaszanie kandydatów.
Proponuję panią Supę.
Czy wyraża pani zgodę? To od razu przegłosujemy. Uchwała numer 17 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Aplisens 7 kadencji panią Dorotę Supeł jako członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Proszę o oddawanie głosów na kartach do głosowania. Uchwała numer 17. Uchwała została podjęta.
Dziękuję Państwu za zaufanie.
Przechodzimy do uchwały numer 18. Proszę o zgłaszanie kandydatury kolejnego na dopełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Proponuję panu Zupkowa.
Wyraża pani zgodę? Przegłosujemy uchwałę numer 18 w sprawie powołania pani Joanny Zupkow na członka Rady Nadzorczej. Treść uchwały: przywołania analogiczne przepisów prawnych. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej, aplikując siódmej kadencji, panią Joannę Zupkow jako członka Rady Nadzorczej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Proszę o oddawanie głosów na kartach do głosowania. Uchwała numer 18.
Udział 7,521,077 głosów. Wszystkie oddane głosy za.
Dziękuję Państwu za zaufanie.
Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Uchwała numer 19. Proszę o zgłaszanie kolejnej kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
Miało być 5, tak? Tak.
Mhm. 4 chyba, tak? Dopiero mamy. To może ja zaproponuję panu Jarosława Arszczaczyka.
Zgadzam się, dziękuję.
A więc głosujemy uchwałę numer 19 w sprawie powołania pana Jarosława Arszczaczyka jako członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej aplikę siódmej kadencji pana Jarosława Kawczłaczyka jako członka Rady Nadzorczej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Na kartach głosowania zaznaczamy numer 19. Numer 19 została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Tutaj mamy projekt uchwały numer 20 z wykropkowaniami. Prosiłbym Państwa o przedstawianie propozycji, jeśli chodzi o wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. Jakie są propozycje?
To może ja tutaj zaproponuję. Będą to propozycje wynagrodzenia brutto miesięcznie, czyli przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej kwota 11 000 zł. dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej kwotę 7,5 tysiąca złotych. Członek Rady Nadzorczej nie będący, członka Rady Nadzorczej nie będącego przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej kwotę 5 tysięcy złotych. Dodatek za pełnienie funkcji sekretarza Rady Nadzorczej kwotę 1000 zł. Dodatek dla członka Rady Nadzorczej posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta 2,5 tysiąca złotych. Dodatek dla członka Komitetu Audytu kwotę 500 zł. Dodatek za pełnienie funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu kwotę 1000 zł. Dodatek za pełnienie funkcji sekretarza Komitetu Audytu kwotę 500 zł.
Czy są inne propozycje? Jeśli nie ma innych propozycji, to proponuję przegłosowanie uchwały nr 20 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w kwotach zaproponowanych przez pana akcjonariusza, pana Andrzeja Kobiałkę. Przewodniczący Rady Nadzorczej brutto miesięcznie 11, wiceprzewodniczący brutto miesięcznie 7,5, członek Rady Nadzorczej nie będący przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym 5 tysięcy złotych brutto, dodatek za pełnienie funkcji sekretarza Rady Nadzorczej kwota 1000 zł brutto miesięcznie, dodatek dla członka Rady Nadzorczej posiadającego uprawnienie biegłego rewidenta 2,5 tysiąca zł brutto miesięcznie, dodatek dla członka Komitetu Audytu kwotę 500 zł brutto miesięcznie, dodatek za pełnienie funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu kwota 1000 zł brutto miesięcznie, dodatek za pełnienie funkcji sekretarza Komitetu Audytu kwota 500 zł brutto miesięcznie. Paragraf drugi: w przypadku, gdy dana osoba pełni kilka funkcji określonych w ustępie pierwszym powyżej, odpowiednie dodatki określone w ustępie pierwszym podlegają sumowaniu. Paragraf drugi: uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Ok. A więc sekundeczkę. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 milionów 687 980 akcji, co stanowi 69,04% w kapitale zakładowym. Liczba głosów za: 7 521 077. Liczba głosów wstrzymujących się: 166 903. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest przedstawienie wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2024 i terminów dywidendy. Projekt uchwały z rekomendacji zarządu i zawierający pozytywną opinię Rady Nadzorczej, i Rada Nadzorcza wskazała, przedstawiając tą opinię, że dzień dywidendy zaproponowany został na 10 lipca, a termin wypłaty dywidendy 7 sierpnia. Projekt uchwały jest następujący. Na podstawie postanowień stosownych 395 paragraf 2 punkt 2, 348 paragraf 3 kodeksu spółek handlowych, paragraf 31 punkt 2, paragraf 39 ustęp 1 statutu Aplisens, zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu postanawia zysk netto za 2024 rok w kwocie 20 502 720 złotych i 31 groszy przeznaczyć w kwocie 12 708 141 złotych i 21 groszy na zwiększenie kapitału zapasowego spółki w kwocie 7 794 579 złotych i 10 groszy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,70 groszy na jedną akcję. Paragraf drugi. Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2025. Paragraf trzeci. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 lipca 2025. Paragraf 7 sierpnia 2025. Uchwała, paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo tutaj uwagi? Jeśli nie, to ogłaszam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to przedstawienie informacja zarządu zgodna z artykułem 363 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. Tą informację w formie pisemnej mamy zamieszczoną w materiałach na dzisiejsze zwyczajne walne zgromadzenie. W zakładce numer 3. To jest ostatnia strona zakładki. Zakładka numer 3. Ostatnia strona tuż przed zakładką numer 4. Niemniej pana prezesa proszę o kilka słów.
Okej, dziękuję. Tutaj, jak dobrze mamy tą informację, natomiast tak podsumowując, celem realizacji programu motywacyjnego za rok 2023, w roku 2024 walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zakup akcji celem realizacji tego programu. W lipcu 24 roku spółka nabyła 352 sztuki akcji w cenie 22,5 zł za jedną akcję. Łącznie na to przeznaczyła 7 925 670 zł. Te akcje w ramach realizacji programu motywacyjnego zostały wydane pracownikom spółki na początku 2025 roku. Tak w skrócie bardzo.
Dziękuję bardzo. Mamy projekt uchwały numer 22 w sprawie przyjęcia tej informacji. Paragraf pierwszy. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć informację zarządu o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, sformułowaną zgodnie z artykułem 363 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłaszam głosowanie jawne. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się przeciw?
Wstrzymuje się.
Wstrzymał się. Kto jest przeciw? Nie ma przeciw. Wstrzymał się pan akcjonariusz, pan Dawid Donis. Głosowało 7,687,980 akcji, a więc wszyscy. Natomiast liczba głosów za 6,223,480. Liczba głosów wstrzymujących się 1,464,500 akcji. Uchwała została podjęta.
Za ile? Za było?
Za 6,223,000. 480. 6,223,480. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych parametrów realizacji programu motywacyjnego za rok 2024. I tutaj mamy projekt uchwały o treści następującej. Zwyczajne walne zgromadzenie aplicens w wykonaniu punktu 2 ustęp 4 regulaminu programu motywacyjnego na lata 2023-2025 dla pracowników i członków zarządu przyjętego uchwałą numer i tutaj mamy tą poprawkę przyjętego uchwałą sekundeczkę, bo poprawka jest dotycząca uchwałą numer 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 31 stycznia 2023 roku i zmienionego uchwałą numer 16a zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku. Określa sposób realizacji tego programu motywacyjnego za rok 2024 w ten sposób, że program motywacyjny za rok 2024 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z listą imienną sporządzoną przez zarząd oraz prezesowi zarządu 292 163 akcji własnych, które zostaną nabyte przez spółkę w ramach skupu akcji własnych skupionych w przypadku podjęcia przez obecne zwyczajne walne zgromadzenie stosownych uchwał. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Czy mają tutaj Państwo uwagi, komentarze? Jeśli nie ma,
tak. No, czyli merytorycznie praktycznie nie ma żadnej zmiany w treści uchwały, poza tym, że...
Merytorycznie nie ma zmiany, tylko jest odwołanie, przywołanie, bo program motywacyjny został przyjęty najpierw, a uchwała z 2024 roku go zmieniała. Także nie przywołujemy tylko ostatniej, ale też tą wyjściową. A tak merytorycznie nic się nie zmieni. Proponuję przegłosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Głosowanie jawne. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. A więc mamy układ głosów podobny jak poprzednio. Liczba głosów za 6 223 480. Liczba głosów wstrzymujących się 1 464 500. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały numer 24 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie artykułu 362.1 paragraf 1 punkt 8 oraz artykułu 362 paragraf 2 i artykułu 393 punkt 6 kodeksu spółek handlowych postanawia. Paragraf 1. Zwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do nabycia przez spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie artykułu 362 paragraf 1 punkt 8 KSH. Akcje własne odkupione w ten sposób zostaną zaoferowane do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. Paragraf drugi. Zgodnie z artykułem 362 paragraf 1 punkt 8 KSH określa się następujące warunki nabycia akcji własnych. Akcje spółki będą nabywane w drodze oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy spółki albo w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki albo na rynku regulowanym na zasadach określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji 216/1052 z 8 marca 2016 uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym jest dozwolone. Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej. Punkt drugi. Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy 292 163 sztuk, to jest nie przekroczy 20% kapitału zakładowego spółki. Punkt trzeci, okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2026, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych. Punkt czwarty, wysokość zapłaty za nabywane akcje wyniesie od 1000 zł do 7 milionów złotych w odniesieniu do akcji nabywanych w celu realizacji programu motywacyjnego. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez zarząd spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. Paragraf czwarty. Zarząd spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Zarząd spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi? Jeśli nie ma, ogłaszam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc mamy układ głosów taki jak poprzednio. Wstrzymujących się 1 464 500 akcji, za 6 223 480 głosów. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 25 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, zwyczajne walne zgromadzenie tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 24 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 11 czerwca 2025 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. Paragraf drugi. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 7 milionów złotych z tej części kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku spółki, która zgodnie z artykułem 348 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi? Jeśli nie ma, ogłaszam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Układ głosów tak jak poprzednio. Uchwała nr 25 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego na lata 2026-2028. Projekt tego regulaminu macie Państwo w zakładce numer 6. Najpierw jest to tekst jednolity, następnie jest to tekst z zaznaczonymi na kolorowo zmianami tego programu w stosunku do programu motywacyjnego obowiązującego obecnie, czyli na lata 2023-2025 po zmianach. Tutaj widać wszystkie propozycje zmian. Czy są pytania bądź uwagi do tego regulaminu programu motywacyjnego? Jeśli nie ma, to proponuję przegłosowanie uchwały nr 26 w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego na lata 2026-2028. Paragraf pierwszy. Zwyczajne walne zgromadzenie APLISENS zatwierdza regulamin programu motywacyjnego na lata 2026-2028 dla pracowników i członków zarządu APLISENS w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Głosowanie jawne. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Układ głosów podobnie jak w kilku poprzednich uchwałach. Uchwała nr 26 została podjęta. I to był ostatni punkt porządku obrad. Wobec faktu, że wszystkie punkty porządku obrad zostały zrealizowane, zamykamy zwyczajne walne zgromadzenie spółki Applicens. Dziękuję Państwu za udział w obradach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.